Lux in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Historia rekolekcji i dni skupienia, część druga. Kontynuujemy syntetyczną prezentację historii niezwykle ważnych praktyk pobożności, jakimi są rekolekcje i dni skupienia. Chcę przypomnieć, że ta bardzo ciekawa historia w znacznym stopniu jest przekrojem przez życie i działalność Kościoła na przestrzeni 20 wieków. Z tego poprzednio omówiłem pierwszych 14 wieków. A zatem wiek XV to ponownie okres rozkwitu kaznodziejstwa pokutnego, do czego dali impuls franciszkańscy obserwanci, czyli zreformowana i bardziej radykalna gałąź zakonu. Wśród nich wyróżniali się święty Bernardyn ze Sieny, wielki propagator kultu imienia Jezusa, i święty Jan Kapistran. W Polsce wybitnym kaznodzieją pokutnym z tego zakonu był święty Szymon z Lipnicy i błogosławiony Władysław Zgielniowa, patron Warszawy. Początek kolejnego wieku przyniósł powstanie nowych zakonów całkowicie poświęcających się pracy kaznodziejsko-rekolekcyjnej. Prowadzeniem misji ludowych zajmowali się m.in. teatyni, założeni przez świętego Kajetana, barnabici, powołani w Mediolanie w 1532 roku przez ludowego misjonarza świętego Antoniego Zaccaria, a także kapucyni, będący jedną z gałęzi zakonu franciszkanów. Nie straciły bynajmniej na znaczeniu rekolekcje indywidualne, w których rekolektant miał za zadanie własnym wysiłkiem dochodzić do odkrywania praw życia duchowego. Pod tym względem, jak zaznacza papież Pius XI, kamieniem milowym na drodze rozwoju praktyki rekolekcji i dni skupienia były ćwiczenia duchowe, jakie dzięki własnemu doświadczeniu duchowemu opracował święty Ignacy z Loyoli, o czym mówiłem już parę tygodni temu. Skuteczność metody ćwiczeń ignacjańskich oraz głęboka reforma życia Kościoła, jakiej dokonał Sobór Trydencki, przypomnijmy, odbywający się w latach 1545-1563, przyczyniły się do upowszechnienia praktyki rekolekcji o charakterze zamkniętym, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, tak wśród osób duchownych, jak i świeckich. Wychodząc naprzeciw potrzebom wiernych, zaczęto tworzyć ośrodki rekolekcyjne. Pierwszy dom rekolekcyjny dla wszystkich, którzy pragnęli pogłębionego życia duchowego, założył w Mediolanie święty Karol Boromeusz, nazywając go asceterium, czyli dom ascezy. On też upowszechnił odprawianie ćwiczeń rekolekcyjnych wśród swojego kleru i świeckich. Od Soboru Trydenckiego w związku z kontrreformacją obserwujemy w Kościele ożywienie działalności ewangelizacyjno-misjonarskiej, która pod wpływem stylu i treści przepowiadania niewiele różniła się od współczesnych rekolekcji parafialnych i misji, które są nakazane przez prawo kościelne w kanonie 770. Podejmowały ją przede wszystkim nowo powstałe instytuty zakonne, zwłaszcza w dalszym ciągu jezuici, jak również oratorianie ze świętym Filipem Neri na czele, lazaryści i redemptoryści, a nieco później także pasjoniści i oblaci Maryi Niepokalanej. Szczególnym zaangażowaniem rekolekcyjno-misyjnym wyróżniali się tacy święci jak święty Piotr Faber i święty Piotr Kanizy, jezuici, święty Wincenty a Paulo, który dla prowadzenia rekolekcji misji wśród ubogiej ludności, głównie francuskiej, w 1625 roku założył zgromadzenie księży misjonarzy, zwane także lazarystami, święty Ludwik Maria Grignon de Montfort, wędrowny kaznodzieja, który w sumie wygłosił blisko 200 misji i rekolekcji. Niektóre z nich trwały blisko 5 tygodni, a dla ich upamiętnienia oraz na znak pokuty i nawrócenia święty Ludwik zachęcał do budowania kalwarii lub ustawienia krzyża. Ten zwyczaj potem przyjął się w innych rekolekcjach, zwłaszcza w misjach. Do grona wybitnych rekolekcjonistów ludowych należy święty Paweł od Krzyża, który owocność przepowiadania do mieszkańców środkowych Włoch czerpał z własnego doświadczenia mistycznego. Osobną uwagę należy poświęcić świętemu Alfonsowi Liguoriemu i założonemu przez niego we Włoszech w 1732 roku Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela, czyli redemptorystów. Święty Alfons Liguori, najpierw jako młody kapłan, pracując wśród młodzieży rzemieślniczej i robotniczej w najbiedniejszych dzielnicach Neapolu, organizował wieczorne spotkania po pracy poświęcone modlitwie i nauczaniu wiary. Był to rodzaj dość popularnych współcześnie dni skupienia. Później natomiast zasłynął jako wybitny kaznodzieja dzięki wrodzonym talentom i doświadczeniu kilkuletniej praktyki adwokackiej, zanim został kapłanem. W całym kapłańskim życiu, także wtedy, gdy został biskupem diecezji Sant'Agata dei Gotti, przeprowadził ponad 500 misji ludowych i rekolekcji. Odbiciem jego nauczania rekolekcyjnego są liczne dzieła, chętnie czytane także w naszych czasach, głównie na antenie Radia Maryja. Redemptoryści, czyli duchowi synowie świętego Alfonsa Liguoriego, wypracowali własną metodę przepowiadania rekolekcyjnego, opartego na dwóch rodzajach kazań czy też nauk. Są to nauki ad commovendum, które z języka łacińskiego miały poruszać wolę i uczucia, oraz nauki, druga grupa, ad instruendum, to jest służących pouczeniu przez odwołanie się do rozumu i w formowaniu autentycznego światopoglądu chrześcijańskiego. Pierwszy rodzaj przepowiadania bez względu na czas trwania rekolekcji czy misji, skupiał się na klasycznych tematach dotyczących zbawienia, grzechu śmiertelnego, rzeczy ostatecznych, spowiedzi, konieczności modlitwy oraz ufności w pomoc Maryi. Natomiast nauki ad instruendum ukazywały w pierwszym rzędzie główne prawdy wiary, zasady życia sakramentalno-liturgicznego i fundamentalne zagadnienia moralne. Można by powiedzieć, że były to nauki katechizmowe, rodzaj katechizmu. Do wypracowanej przez redemptorystów metody głoszenia rekolekcji należy także podział słuchaczy na stany: mężczyźni, kobiety, młodzież męska, młodzież żeńska, a także dzieci. Do każdej z tych grup kierowany był osobny przekaz rekolekcyjny. W wieku XVII ruch kaznodziejsko-rekolekcyjny rozwinął się we Francji, między innymi za sprawą świętego Franciszka Salezego, który głosząc rekolekcje w okolicach Chablais pozyskał tysiące kalwinów. W Bretanii działał typowy misjonarz ludowy Michał de Nobletec, który posługiwał się takimi środkami jak kolorowe obrazy, przedstawienia religijne, śpiewy i temu podobne. Zarówno francuski dwór królewski, jak i możnowładcy hojnie finansowali ówczesną działalność kaznodziejsko-rekolekcyjną, bo miała ona wielkie znaczenie społeczne. Kiedy na przełomie XVIII i XIX wieku we Francji na skutek rewolucji francuskiej znacząco osłabło życie religijne, działalność rekolekcyjno-kaznodziejska odżyła we Włoszech, zwłaszcza w Rzymie, między innymi za sprawą świętego Wincentego Palottiego, zmarłego w 1850 roku, który rekolekcje ludowe wiązał z oktawą Trzech Króli. Z jego inicjatywy w jednym z kościołów rzymskich urządzano przez 8 dni uroczyste nabożeństwa, na które w godzinach porannych składała się msza święta, różaniec, rozmyślanie, modlitwy i konferencja. Po południu zaś były modlitwy do Dzieciątka Jezus i kazanie, a po nim wystawienie i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem poprzedzone dłuższą chwilą adoracji. Dzień kończył się nabożeństwem wieczornym z konferencją i powtórnym wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz błogosławieństwem. W ostatnim dniu oktawy wierni przystępowali do Komunii Świętej. Ośmiodniowe celebracje wieńczyła uroczysta procesja z udziałem jakiegoś kardynała i biskupów. W XIX wieku kwitła działalność kaznodziejsko-rekolekcyjna Kościoła także w Hiszpanii, głównie dzięki zaangażowaniu świętego Antoniego Klareta i założonego przez niego Zgromadzenia Klaretynów, a także działalność rekolekcyjna w Niemczech i Austrii za sprawą jezuity Jana Rutana. Pracę rekolekcyjną w spustoszonej rewolucją Francji na nowo podejmowało Zgromadzenie Księży Sercanów założonych przez księdza Leona Deona. Duch romantyzmu, akcentujący sferę uczuciowo-przeżyciową, sprzyjał zainteresowaniu życiem duchowym, co znowu znajdowało wyraz w coraz częstszej potrzebie odprawiania rekolekcji indywidualnych w klasztorach dawnych zakonów. Szczególną popularność zyskały opactwa benedyktyńskie związane z ruchem biblijno-liturgicznym, jak na przykład Solem we Francji, ze słynnym opatem Prosperem Grangerem, z którego gościnności korzystali m.in. pierwsi polscy zmartwychwstańcy, czy drugi ośrodek Maria Laach w Niemczech. Warto nadmienić, że ruch rekolekcyjny w drugiej połowie XIX wieku miał ukierunkowanie biblijno-liturgiczne, a więc w pewnym sensie wyprzedzał Sobór Watykański II, który podkreślił centralną rolę liturgii w życiu duchowym, a więc pośrednio także w rekolekcjach. Epokowym wydarzeniem dla dalszego rozwoju rekolekcyjno-misyjnej działalności było postanowienie Stolicy Apostolskiej zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku o obowiązku urządzania przynajmniej raz na 10 lat misji parafialnych. Niestety wnikające głęboko w przestrzeń eklezjalno-duszpasterską procesy laicyzacyjne, określane przez świętego Jana Pawła II jako choroba horyzontalizmu, trawiąca społeczeństwo europejskie, sprawiły, że w katolickich krajach Europy Zachodniej współcześnie praktycznie zaprzestano organizowania rekolekcji i misji parafialnych. Jedynie niektóre środowiska zaangażowanego laikatu podtrzymują tę praktykę głównie w wymiarze indywidualnym. Wskutek tego odżywają dawne klasztory jako ośrodki rekolekcyjne, do których na kilka czy kilkanaście dni udają się ludzie reprezentujący różne środowiska i stany życia, którzy zmęczeni codziennością poszukują ciszy i samotności, a przez to doświadczenia bliskości Pana Boga.